Ojca i na Mąż. To mówi Amen. Świadek wierny i prawdomówny. Początek stworzenia Bożego. Znam Twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę Cię wyrzucić z mych ust. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty i wzbogaciłem się i niczego mi nie potrzeba. A nie wiesz, że to Ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę Ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się obrógł, a nie ujawniła się haniebna Twa nagość. I balsam do namaszczenia Twych oczu, byś widział. Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę, bądź więc gorliwy i napróć się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy dam zasiąść ze mną na moim tronie, jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na jego tronie. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościoła. Oto Słowo Boże.
Ewangelii według świętego Mateusza. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali do naczyń, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak jest. A Jezus rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Oto Słowo Pańskie. Kolejny list do Laodycei mówi o innym wrogu wewnętrznym, który od wewnątrz przenika Kościół, niszczy ten Kościół. Chodzi o brak pokory. Inaczej mówiąc, o grzech pychy. Na przykładzie tego miasta, miasta Laodycei, Jezus nam powie, co w Jego oczach, w oczach Jezusa Chrystusa jest pychą. Jest ogromna różnica między tym, co my jako ludzie uważamy za pychę, a tym, co Jezus uważa za pychę. I odpowiada na pytanie, jak ta pycha się rodzi, jak się rozrasta. Pychy nikt nie chce kupić. Być pysznym to wstyd. I szatan o tym wie. Ale być bogatym to nie jest nic upokorzeniającego. Być bogatym to wręcz okazja do dumy, zadowolenia. No to proszę, jestem bogaty. Jezus w oparciu o historię tego miasta, robiąc aluzję do historii tego miasta, mówi o tym, że w bogactwie może przyjść i rozgościć się w nas pycha. Pycha, która polega na tym, że to bogactwo, które przyniósł Chrystus przez krzyż, i zmartwychwstanie będzie nieużyteczne, zbędne. Będzie stał u drzwi i pukał 30-40 lat, aż może przedsiębiorca na łożu śmierci. Rodzina to wymodli albo sam poprosi o księdza, bo był bogaty. Miasto Ladyceje założył w III wieku przed Chrystusem Antioch III ku czci swojej umiłowanej żony Laodike. I słyszymy, znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś, obyś był zimny albo gorący. A tak, skoro jesteś letni, ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucać z ust moich. To jest bardzo delikatne określenie, wyrzucać, zwymiotować. W oryginale jest. Otóż jest to aluzja do faktu, iż Laodycea zafundowała sobie akwedukty u podnóża miasta Hierapolis, wytreskały źródła wód mineralnych, gorące źródła, i tam gromadzili się ludzie, żeby zażywać kąpieli w tych wodach mineralnych, szukać zdrowia. Też pili te wody. Istotnie miały one właściwości lecznicze. Mieszkańcy Ladycei pomyśleli, a gdybyśmy zamiast jeździć czy chodzić, jeść tam kilometrów do tych wód, akweduktami sprowadzili te wody do naszego miasta. Mielibyśmy na miejscu źródła lecznicze. Jak pomyśleli, tak zrobili. Nie przewidzieli jednego, że te wody płynąc akweduktami przez ileś tam kilometrów już nie będą gorące, ale letnie. Nie przewidzieli też, że gdy się pije te wody letnie, które już przeszły jakieś zmiany chemiczne, powodowały wymioty, nie dało się ich pić. I na nic jedna wielka inwestycja, ogromna, kosztowna inwestycja. Pechowa inwestycja. Oczywiście Jezus tutaj robi aluzję do faktu, iż On spełnił obietnicę daną, wypowiedzianą u proroka Ezechiela w rozdziale 47. I prosiłbym Czesia, żeby nam przypomniał. Inwestycje obiecana w niewoli babilońskiej, a teraz jest w Jezusie Chrystusie spełniona.
Następnie zaprowadził mnie z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim. Ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem poprowadził mnie u mąż w kierunku wschodnim. Miał on w ręku pręt mierniczy. Odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Woda sięgała aż do kostek. Następnie znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść przez wodę. Sięgała aż do kolan. I znów odmierzył 1000 łokci i kazał mi przejść. Sięgała aż do bioder. I znów odmierzył jeszcze 1000 łokci. Był tam już potok, przez który nie mogłem przejść, gdyż woda była za głęboka. Była to woda do pływania, rzeka, przez którą nie można było przejść. Potem rzekł do mnie: czy widziałeś to, Synu Człowieczy? I poprowadził mnie z powrotem wzdłuż rzeki. Gdy się odwróciłem, oto po obu stronach na brzegu rzeki znajdowało się wiele drzew. A on rzekł do mnie: woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż steków i rozlewa się w wodach słonych. I wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których się tam roi, dokądkolwiek potok płynie, pozostają przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. Będą nad nimi stać rybacy, począwszy od Gadbi, aż do En-Eglai. Będzie to miejsce na zakładanie sieci i będą tam ryby, równe rybom z Wielkiego Morza, niezliczonej ilości. Ale jego błota i zalewy nie zostaną uzdrowione. One są pozostawione dla soli. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ woda dla nich przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo.
Oto słowo Boże. Oczywiście jest tu mowa o tym, co będzie się wylewać z przebitego boku Chrystusa po zmartwychwstaniu, po przebóstwieniu. Jakie życie zdrowie osierdzia Bożego, które będą się potęgowały w miarę, jak będą się włączać w życie Jezusa Chrystusa przez Eucharystię, również będzie się włączać w życie wiernych chrześcijan, że te wody uzdrawiające, zbawiające ten świat będą coraz głębsze. Na razie tyle. To wystarczy. Dalej czytamy w liście do Laodycei. Ty bowiem mówisz, jestem bogaty. Jezus kieruje te słowa do anioła kościoła w Laodycei, czyli do biskupa, do prezbitera, do tego, który kierował. Ty mówisz, jestem bogaty, wzbogaciłem się, niczego mi nie trzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny, godzien litości i biedny, i ślepy, i nagi. Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu wypróbowanego, aby się wzbogacił, białe szaty, aby się obległ i nie ujawniła się haniebna twa nagość. Balsamu do namaszczania twych oczu, abyś widział. Jezus zmartwychwstały mówi o trzech źródłach wielkich dochodów, z których korzystali mieszkańcy Laodycei, w tym także wina chrześcijan, łącznie z kapłanem, z prezbiterem. Laodycea leżała na skrzyżowaniu wielkich szlaków handlowych. Karawany wędrowały jedna za drugą w różnych kierunkach. Wszystkie oczywiście w Laodycei szukały zajazdów i mieszkańcy coraz bardziej rozbudowali zajazdy, rodzaj karczm i dla kupców, i dla wszystkich tych, którzy prowadzili te karawany, ale także dla wielbłądów, dla koni. W każdej karawanie szło spore bogactwo do Laodycei. Tam były hurtownie, składy różnych towarów, wymiana. I oczywiście pieniądze, złoto. Złoto płynęło dzień i noc. Nieustannie pukanie do drzwi trzeba otwierać, przyjmować, ale też przyjmować bogactwo. Nie bardzo był czas na to, żeby zająć się złotym świecznikiem w ogniu krzyża wypróbowanym. Nie było czasu na bogactwo Pisma Świętego, Ksiąg Natchnionych, no bo przecież przyszła karawana, trzeba ich przyjąć, inaczej sąsiad przyjmie razem z dochodami, a każda karawana dawała sporo. Jezus mówi, jesteś ślepy. Aluzja do faktu, iż w Laodycei była po Pergamonie druga co do wielkości akademia medyczna. Wynalazkiem tej akademii był balsam na oczy. W tamtym klimacie wędrowania po pustyni, suchym kontynencie, w upale, sprawiało, że wielu ludzi ślepło. Wynaleziono balsam skuteczny na ślepotę. Balsam był towarem poszukiwanym. Trzeba było to produkować. Sporo ludzi było w to zainwestowanych, ponieważ te karawany szły po to, żeby też między innymi nabyć ten balsam. Nagi, jesteś nagi. Aluzja do faktu, iż Laodycea leżała na bardzo żyznej równinie, gdzie nie tylko rolnictwo kwitło, ale wielkie hodowle owiec o kruczo-czarnej wełnie. Z tej wełny produkowano tuniki zewnętrzne, szaty. Też towar poszukiwany i bardzo ceniony w świecie. Każda karawana chciała nabyć trochę tego. Krótko mówiąc, bogactwo wlewało się drzwiami i oknami, dzień i noc. To jednak pochłaniało czas i siły i nie było czasu już na bogactwo, o którym mówi Jezus Chrystus w tych tytułach. To mówi amen. Amen oznacza, we mnie spełniły się wszystkie obietnice, które Bóg dał w Starym i w Nowym Testamencie. Wszystkie obietnice. Spełniły się one dla was. Jestem świadkiem wiernym i prawdomównym. Świadek, już było tłumaczone, tylko Jezus Chrystus może być świadkiem, jak jest Bóg, jakiego nie ma, że Bóg jest wierny swej miłości i oczywiście amen powiedział w krzyżu. Świadkiem jest też w krzyżu i początkiem nowego stworzenia w zmartwychwstaniu. Te określenia oznaczają pokorę Boga człowieka. Amen w krzyżu, świadek miłości Ojca w krzyżu, ale też i ta pokora podniesiona do nieskończonej potęgi zmartwychwstania. Z tym bogactwem Jezus Chrystus stoi u drzwi i kołacze. Najpierw nawiązuje do faktu, iż w domach bogatych w starożytności nie było klamki z zewnątrz, tylko od wewnątrz drzwi się otwierały. Byli portierzy, którzy czuwali dzień i noc, kto zakłatał, to otwierał. Jezus chce powiedzieć, że istnieje zbawienie obiektywne i subiektywne. Jak to rozumieć? Medycyna może wynaleźć w miłosierdziu Bożym leki na wszystkie śmiertelne choroby. Może wynaleźć na nowotwory, na AIDS i inne przykre choroby. Może wynaleźć. Obiektywnie medycyna mogła być zdolna do leczenia. Ale to nie oznacza, że już nie będzie chorych. Subiektywnie trzeba przyjść i poddać się temu leczeniu. Jezus znalazł lekarstwo na chorobę człowieka, a tą największą chorobą jest brak pokory, pycha serca. Brak pokory i pycha serca Jezus osłonił w Jerozolimie, w Izraelu, gdy przyszedł. Elita jerozolimska odniosła się z ogromną pychą w stosunku do Jezusa Chrystusa. Oto stoję u drzwi Twojej i kołacę. Jest to przywołanie księgi Pieśni nad Pieśniami, że w zmartwychwstaniu przychodzi jako oblubieniec, żeby poślubić nas miłością oblubieńczą. Gdy mu ktoś otworzy, wyrazi zgodę, będzie z nim wieczerzał. Wieczerza była podstawowym, najważniejszym posiłkiem w tamtym klimacie, w tamtych czasach, zresztą dzisiaj także. A zatem podsumujmy, czym jest pycha w oczach Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Pycha jest takim przeżywaniem siebie, takim przeżywaniem tego, co mam i w umyśle, i w sercu, i może przez studia, przez prowadzenie interesów, że Chrystus tym, co dla nas osiągnął przez krzyż i zmartwychwstanie, nie może się wprosić do naszego wnętrza, w nasze życie. Jest zbędny. Czuje się tak wspaniałym człowiekiem, szlachetnym, dobrym. W miarę bez wad, jeśli mam to takie znikome, że nie jest mi potrzebne to miłosierdzie z krzyża zmartwychwstania. Jezus stoi u drzwi i nie ma szans. Wtedy, kiedy serce człowieka jest pyszne, ma poczucie bogactwa swego wewnętrznego. Lekarstwo. O lekarstwie Jezus mówi w ostatniej, dziś czytanej przeze mnie, przypowieści o sieci wrzuconej w morze. Przez sieć rozumiemy Słowo Boga. Jezus Chrystus, jak już tutaj mówiłem, w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 5, chcąc powołać apostołów, by poszli za Jego powołaniem, za Jego Słowem, z przekonaniem, kazał w najbardziej nieodpowiedniej porze wyjechać na jezioro, zarzucić sieci, i to Słowo sprawiło, że sieci się prawie rwały. Nie mogli wciągnąć do łodzi, tylko musieli ciągnąć za łodzią te sieci. Te sieci są Słowo Boga, wola Boga. Słowo Boga jest symbolem rozumu, daru rozumu. Sieci są zarzucane w morze. Świat, który nie jest światem pokornym, który się nie otworzył na dzieło Jezusa Chrystusa, tak jak Izrael, tak jak Jerozolima, przypomina morze. Morze jest w symbolice biblijnej ojczyzną świata demonów, który powoduje chaos, a symbolem chaosu jest właśnie morze, wody morza. Świat im bardziej pogrąża się w pysze posiadania, w walce bogactwo, tym bardziej jest morzem burzliwym, niebezpiecznym. Jeżeli chcemy być rozumni, jeżeli posługujemy się rozumem, jeżeli chcemy mieć dar Ducha Świętego, dar rozumu, czyli obogacić swoje możliwości aż o bogactwo życia Bożego, musimy poznawać Księgi Święte. Księgi Święte to są sieci. Jezus Chrystus w Izraelu na górze Golgoty przez posłuszeństwo miłości Ojca w tajemnicy krzyża wydobył z morza każdego z nas. Przez dar rozumu. Dar rozumu ma się sprzeciwić emocjom, zlej miłości samego siebie, pełnej pychy. Tylko Księgi Święte mogą nam ukazać naszą złą miłość w stosunku i do siebie, i do otoczenia, może najbliższych osób. Wyłowił. I Jezus tu przypomina, że Jego czyn z krzyża to był sąd ostateczny nad światem. Tam świat został osądzony przez rozumną miłość Ojca w Jezusie Chrystusie. Rozumiecie to wszystko? Powiedzieli mu, tak jest. A on rzekł do nich. Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Jezus ma na myśli Nowy i Stary Testament. Stary Testament obiecywał i dawał zaczątki wydobywania człowieka z chaosu, z pychy tego świata. Dawał zaczątki. Ale w momencie, kiedy Jezus Chrystus wykonał, spełnił wszystkie obietnice, powiedział Amen, stał się świadkiem wierności Boga, wtedy księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu przenika to samo życie. bo Jezus spełnił obietnicę Starego Testamentu i w tym momencie, zmartwychwstając, wlał wszystkie księgi Starego Testamentu światło. I odtąd księgi Starego Testamentu nie są tylko obietnicą, tylko już obietnicą spełnioną, zrealizowaną. Wszystkie księgi Starego Testamentu stały się też sieciami do wyławiania nas z pychy tego świata, który uważa, że Bóg jest zbędny, że dzieło Jezusa Chrystusa jest zbędne, że jest nam i bez dzieła Jezusa Chrystusa dobrze, a my jesteśmy wspaniali. Czy jak widzicie, że rozmiary pychy tego świata są tak wielkie, jak postawienie na dystans dzieła Jezusa Chrystusa, nie danie mu szans, to rodzi się pytanie, kto wobec tego jest pokorny? Pokorny człowiek to jest ten, który staje przed krzyżem Jezusa Chrystusa i mu mówi: jesteś mi absolutnie niezbędny. Absolutnie niezbędny. Bez ciebie jestem biedny, goły, nagi i głupi. I cierpi. A to ćwiczenie, o którym mówi Jezus, że będzie doświadczał: ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę, bądź więc gotowy i nawróć się. To znaczy, wydaje w moc konsekwencji grzechu. Zgadza się, żeby ta głupota, ta pycha zaowocowała. No i świat spija to. Apokalipsa część powie, że takie dzieło naszych czasów jak komunizm było dziełem Kościoła. Ponieważ myśmy nie spełnili tego, co chciał później spełnić komunizm. Okazało się, że to lekarstwo było gorsze od choroby. No i z pewną dumą zwyciężyliśmy, ale teraz również brakuje pokory tym, Bożej pokory tym, którzy Polskę próbują wyciągnąć z morza. Z morza niedostatku, z morza cierpienia. Tyle we mnie i w tobie pychy, ile nieznajomości sieci, ksiąg świętych. No i jak tam się czujecie? Jakie tam samopoczucie? A uważamy się za pokornych, aż się garbimy nieraz. Z pokory. Dopiero wtedy będziemy pokorni, jak powiemy księgom świętym: pragnę was zjeść. Jezus Chrystus zmartwychwstały przez swego ducha w moim wnętrzu będzie moim mistrzem. Nie będę odkładał na czyściec poznawania ksiąg świętych. Jako że mówiłem wam o tym, że według Ewangelii Jana Jezus mówi: nie będę was sądził. Moje słowo, które wam dałem, ono was osądzi. Byłoby dobrze jeszcze napomknąć o Księdze Rodzaju, o tym szóstym dniu stworzenia, dniu, w którym Bóg stworzył zwierzęta i człowieka. Zwierzęta i człowieka, a człowiek, mężczyzna, kobieta powołani do małżeństwa. Jeżeli nie będzie w tobie daru rozumu, ksiąg świętych, Słowa Bożego, to będziesz wyjątkowym zwierzęciem. Wyjątkowym zwierzęciem. A dar rozumu jest wybitnie potrzebny w związkach małżeńskich. Bo tam emocje i jeszcze raz emocje. Sięgnijcie też do przedłużonego ramienia w tym świeczniku o darze rozumu. W Ewangelii Mateusza tam jest mowa, jak Jezus Chrystus po uroczystym wjeździe do Jerozolimy głosi w przepowieściach, w których robi rachunek Izraelowi, przestrzega i zapowiada w mowie eschatologicznej katastrofę, koniec Jerozolimy. i że koniec świata naszego z tego samego powodu będzie podobny. Ponieważ tak jak Jerozolima uważała, że Jezus Chrystus jest im niepotrzebny ani przed krzyżem, ani po krzyżu zmartwychwstaniu, tak samo i dziś świat. I jak oni byli w sposób bolesny zbawiani w roku 70, a teraz w rozproszeniu, tak i ten świat. Może z wyjątkiem nas, którzy próbujemy dać się wyłapać z tego morza. Nie przeżywamy niezbędność Chrystusa. Te ryby, jedne jadalne, drugie niejadalne, tu chodzi o to, że w łonie Kościoła katolickiego, chrześcijańskiego znajdą się chrześcijanie niejadalni, chciałoby się powiedzieć. Bez ducha pokory i miłości w swoich wnętrzach. Niejadalne ryby. To bym na tym